Radio Kraków Kultura.
Jeśli Państwo usłyszą szczekanie, kwiki, piski, skrobanie, co jeszcze, no różne trąbienie, to wszystko będzie w porządku. To nie zjawy, nie demony, nie upiory, tylko miasto zwierząt, czyli wystawa w Muzeum Krakowa w Krzysztoforach. W studiu są kuratorzy tej ekspozycji i jej inicjatorzy, Joanna Gellner, Mateusz Boczar. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I przy okazji bardzo serdecznie i radośnie chciałabym oficjalnie pogratulować Wam marki Radia Kraków.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to wyróżnienie przede wszystkim.
Bardzo się cieszę. Jury nie miało żadnych wątpliwości. Właściwie nawet tu uchylę rąbka tajemnicy. Trochę nam się nie chciało rozmawiać o innych naprawdę ciekawych wystawach, więc...
Wspaniały sukces dla nas, kuratorów.
Tak, cieszymy się bardzo.
Nazwijmy rzecz po imieniu, jest to sukces, ale tak zanim przejdziemy na tę wystawę, zanim będziemy nasłuchiwać tych zwierzęcych, cudownych odgłosów, to chciałabym, żebyśmy się zastanowili właściwie, dlaczego ten sukces mamy, zanim właściwie publiczność jeszcze się pojawiła, bo taki feedback i w mediach społecznościowych, i w rozmowach był natychmiastowy. Po prostu jakby ludzie na taką wystawę czekali.
Dokładnie tak jest i to jest chyba taki znak naszych czasów, że wszędzie tam, gdzie zaczyna się mówić o zwierzętach, bo widzimy to też na co dzień, nie tylko w przypadku naszej wystawy, ale też w przypadku innych wydarzeń dotyczących zwierząt, od razu pojawia się grupa osób zainteresowanych, od razu pojawia się grupa osób wdzięcznych za poruszenie tego tematu i od razu pojawia się właśnie, tak jak powiedziałaś, szeroki, głęboki feedback i tak stało się też w przypadku naszej wystawy. Troszeczkę do niej dojrzewaliśmy, bo tak naprawdę pomysł na opowiedzenie o zwierzęcych mieszkańcach Krakowa zrodził się w mojej głowie w roku 2019, kiedy Muzeum Krakowa świętowało jubileusz 120-lecia i w kolejnych wystawach analizowało, diagnozowało troszeczkę społeczność Krakowa, przyglądało się poszczególnym dzielnicom i ich mieszkańcom. I ja pomyślałam wtedy, że czas najwyższy, żeby sięgnąć troszeczkę głębiej i opowiedzieć o tych właśnie pierzastych, kopytnych, pokrytych łuską. I troszeczkę czasu też musiało minąć, zanim my jako instytucja, myślę, byliśmy gotowi na to, żeby taką wystawę przy rynku głównym na dość pokaźnym metrażu przedstawić naszym odbiorcom.
Tak, bo to jest bardzo duża wystawa w ogóle. Ale jeszcze o wystawie nic nie mówimy, ale to jest duża wystawa i duża, poważna decyzja zaproponowania widzom takiej rozmowy. Joanno, jeszcze moment. To nie jest twoja przecież pierwsza wystawa poświęcona zwierzętom. To może dla takiego kronikarskiego tutaj obowiązku.
Tak, owszem. Wątki zwierzęce to są wątki, które są mi bliskie już od ładnych paru lat. Od 2016 roku, kiedy miałam przyjemność być współkuratorem wystawy Jak pies z kotem. Później przez kolejne lata, siłą rzeczy eksplorując ten wątek badawczy jako pracownik muzeum, starałam się też go eksponować również muzeum i przypominać różnymi sposobami, bądź też poprzez publikacje czy propozycje kolejnych działań, że jest to istotne i potrzebne zagadnienie. I ono się teraz pięknie ziściło i rozwinęło w postaci wystawy. Dodam tylko, że dla nas jako kuratorów to też była ogromna odpowiedzialność przygotować w tym momencie, w takim świecie, w jakim żyjemy, tego typu ekspozycję. Tak jak powiedziałaś, niemałą i poruszającą wiele różnych wątków.
No właśnie, bo najprościej i najkrócej, jeśli Państwo jeszcze o wystawie może nie słyszeli, to nie jest tylko wystawa o tym, że one są takie słodkie i puchate i miłe, panie Mateuszu, ale są też przecież, prawda? Wychodziłam dzisiaj z domu i po prostu ze smutkiem zostawiałam mojego ukochanego kota, bo w sumie miałam ochotę z nim zostać. No.
Tak jest, rzeczywiście... Te poważne wątki i to takie podejście nie tylko na zasadzie pokazywania właśnie, jakie zwierzęta są
jakie
słodkie.
Słodziaki.
Tak, jakimi przyjaciółmi dla nas są koty, psy i inne nasze zwierzęta domowe, nasi domowi przyjaciele. Czuliśmy właśnie tą odpowiedzialność i tą taką powagę też tematów związanych właśnie z obecnością zwierząt w mieście, nie tylko historyczną, ale też współcześnie, bo mówimy tutaj o zwierzętach dzikich, do których też różnie podchodzimy jako ludzie. Mówimy o całym przemyśle związanym z traktowaniem zwierząt jako towary, czy to historycznie, czy to też również dalej współcześnie, więc też nie uciekamy od takich tematów jak rzeźnia miejska, jak właśnie ta śmierć zwierząt w różnym celu, przez nas, przez ludzi wykonywana. Więc rozległość tematów to jedno, a z drugiej strony właśnie taka też odpowiedzialność związana z tym, że zebranie tych wszystkich wątków w jednej wystawie, no to już jest właśnie jakaś konkretna właśnie decyzja, co pokazać, jak pokazać, więc też staraliśmy się czasami sygnalizować, a czasami już też dodawać nasz komentarz do poszczególnych tematów.
Właśnie, bo to nie jest wystawa bez komentarza, to jest wystawa, w której jednak jako kuratorzy, jako obywatele i współmieszkańcy zwierzchańców, to będzie słowo roku, wymyślone przez Joannę Gernę na użytek właśnie tej rozmowy, jednak zajmujecie stanowisko. I ta wystawa momentami tak też atrakcyjna wizualnie, nie bójmy się tego stwierdzenia, jest też bardzo poważną rozmową waszą z widzami. I właściwie co chcielibyście przekazać? To rzadko zadaję takie pytanie o jakieś intencje, i bo to zwykle jakby upraszcza dyskurs do deklaracji, ale zapytam o intencje przerobienia tej wystawy, bo zresztą pan Mateusz już to zasugerował, że to nie chodzi o to, żeby tylko oglądać te obrazki.
Tak, chodziło też o to, przede wszystkim też podstaw układania tej opowieści o zwierzętach i tej narracji leżało troszkę takie rozejrzenie się dookoła i przyjrzenie się też naszym relacjom ze zwierzętami, naszym emocjom ze zwierzętami, bo mamy je różne i właśnie jest miejsce na czułostkowość, jest miejsce na bycie blisko w relacji z psami i kotami, jest miejsce na gniew i sprzeciw wobec mordowania i wykorzystywania zwierząt. Jest postawa neutralna również wobec nas, wśród nas, wobec zwierząt, więc to też chcieliśmy przemycić w naszej opowieści i wydaje mi się, że to się udało, że każdy tak naprawdę oglądając tą wystawę znajdzie jakąś część, w której powie, tak, zgadzam się, ja też tak uważam, natomiast zależało nam też na tym, żeby troszkę szturchnąć nas wszystkich w głowy, dlatego właśnie używamy określeń, towary, okazy, dlatego też świadomie mówimy o gołębiach obywatel miasta, żeby słowo obywatel pojawiło się w myśleniu o tych ptakach, które tak naprawdę wpływają na kształt naszej przestrzeni, w której żyjemy. Więc świadomie też mówimy o pokazie jamników, sugerując, że to jest troszeczkę takie podejście towar, okaz do zwierząt.
Przebieranka.
Tak, przebieranka swego rodzaju. I tego typu komentarze są zupełnie świadomym zamierzeniem po to właśnie, ażeby wywołać jakiś rodzaj refleksji, myślenia, z którym wyjdziemy z wystawy i które być może pozostanie w nas dłużej i będzie rezonował. Pozwolę sobie na dygresję z dnia wczorajszego. Byliśmy wczoraj gośćmi w Hewre, gdzie odbywała się debata z cyklu DNA Krakowa dotycząca dzikich zwierząt i refleksji na temat tego, czy jest w Krakowie miejsce dla dzikich zwierząt. I ogrom gości, zarówno w roli prelegentów, jak i zgromadzonych na sali, akcentowało właśnie, że już czas najwyższy przejść do kolejnego etapu. Już wiemy, mamy uświadomione wiele rzeczy, wiemy, że to miejsce jest potrzebne, że nie możemy się od tego odciąć, więc teraz należy o tym głośno mówić po to, żeby nabrać sprawczości i żeby pojawiły się kolejne konkretne działania, więc to nas tylko, takie spotkania gruntują w nas przekonanie, że to był dobry sposób i dobry tok myślenia, co też myślę, że Mateusz ma podobne zdanie, nie było dla nas łatwe, bo do końca, dopóki się nie zderzymy z odbiorcą, nie ma tej pewności, że nasze myślenie, nasza wrażliwość jest tą właściwą.
No tak, i teraz już dopuszczam pana Mateusza do głosu, bo to nie jest takie bardzo profesjonalne, ale ja się z wami zgadzam. Powinnam przynajmniej na użytek rozmowy się nie zgadzać, ale no właśnie się zgadzam. No ale myślę sobie, że ludzie są różni, prawda? I dla części naszego społeczeństwa. Ta wystawa, oprócz tego, że można oglądać na niej świetne dzieła sztuki, do tego zaraz przejdziemy, może mieć taką progresywną wymowę. No bo jak to? Co to już dziki mają nami rządzić? Przecież koty mają ze mną spać? Nie życzę sobie tego. Pies ma siedzieć w budzie. No i co państwo na to?
Rzeczywiście z jednej strony bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać tą historię coraz bardziej takiego dochodzenia do myślenia o zwierzętach jako o podmiotach, a nie przedmiotach, więc to też jest taka myśl, która cały czas towarzyszy różnym tematom na wystawie. Ale z drugiej strony też korzystając z wiedzy ekspertów, staraliśmy się pokazywać, i to też było wczoraj na debacie, staraliśmy się pokazywać i troszkę odkrywać, jak czego rzeczywiście te zwierzęta potrzebują, bo też podchodzenie z szacunkiem do na przykład dzikich zwierząt, chociażby dzików, też wcale nie polega na przykład na dokarmianiu, bo ono jest wręcz szkodliwe dla nich, ponieważ one się wtedy zbyt przyzwyczajają i zakładają swoje rodziny w miejsca, których...
W naszych śmietnikach.
W których w innym wypadku po prostu poszłyby dalej w miejsca być może bardziej właśnie na przykład zielone. Więc mam wrażenie, że też być może dla kogoś będzie troszkę taki, to będzie taka okazja do obalenia jakichś takich mitów, że nam wydaje się, że trzeba właśnie wszystko rzucać i robić coś dla zwierząt, a bardzo często na przykład zwierzęta wolnożyjące, dla nich tak naprawdę największą pomocą jest po prostu zostawienie ich w spokoju i nie przeszkadzanie, nie tępienie na przykład. Więc też mam wrażenie, że z jednej strony mogą być takie właśnie zaskoczenia, że co to znaczy podmiotowość, prawda? Być może ktoś się z tym nie spotkał, a z drugiej strony może być takie też zaskoczenie na zasadzie, aha, czyli tak naprawdę głównie chodzi o to, żeby tu nie przeszkadzać, tu nie grodzić, więc też staramy się, żeby to było, żeby te przykłady tego podmiotowania, podmiotowego traktowania zwierząt były takie realne i rzeczywiste.
No, mam wrażenie, że ta wystawa po prostu dokumentuje pewien stan świadomości, w który wchodzimy, no przynajmniej duża część z nas i to, jak się zmieniamy. Nie jest nakazem, zbiorem nakazów, ale jednak jakąś propozycją, że można za wami pójść.
Dziękuję ci, że to powiedziałaś, bo właśnie to jest myśl, która towarzyszy mi od dłuższego czasu. Tak naprawdę ta wystawa nie jest opowieścią o zwierzętach. To jest wystawa, która jest opowieścią o nas samych de facto, bo tam, gdzie mówimy o naszej relacji ze zwierzętami, odkrywa się jakaś prawda o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, o naszym człowieczeństwie, więc... To się przewija wielokrotnie i tak jak Mateusz wspomniał, staramy się właśnie w pewnych momentach zwrócić uwagę na tą podmiotowość chociaż zwierząt, chociaż tak naprawdę opowiadamy o zwierzętach, wykorzystując typowo ludzkie przedmioty, typowo ludzkie wytwory. No, nie jesteśmy w stanie dopuścić samych zwierząt do głosu. Staramy się to robić za pomocą takich punktów zwracających uwagę na to, że one są, że odbierają ten świat na swój sposób, że mają do tego prawo. I bynajmniej nie chodzi nam o to, żeby namawiać ludzi do tego, żeby pozwoli dzikom rządzić czy ustawiać reguły na osiedlu. To właśnie chodzi o tą właśnie drobną, skromną wrażliwość i uważność po prostu i odwrócenie uwagi od nas samych, troszeczkę przekierowanie jej na to, co dzieje się dookoła nas. I to tak naprawdę otwiera dalsze myślenie o zwierzętach, bo to są bardzo często drobne rzeczy, drobne zmiany, które możemy uczynić, natomiast one się składają na jakiś większy proces.
Dzisiaj w Radiu Kraków Kultura jeszcze to określenie nie padło, ale też czasem go używam, o osobach nieludzkich. Tam jest myślnik pomiędzy nie a ludzkimi. Tak dopowiadam, bo być może państwo właśnie wzruszają ramionami na to słowo. Coraz powszechniejsze. Tak jak coraz powszechniejsze użycie jest słowa zwierzchańcy Krakowa i dzisiaj właśnie o takich fenomenach będziemy rozmawiać. Do rozmowy za chwilę wracamy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Miasto zwierząt w Muzeum Krakowa, Joanna Gellner i Mateusz Boczar, kuratorzy tej wystawy. Ciekawa jestem, jaki był pierwszy obiekt, jaka była pierwsza myśl, czy był jakiś przedmiot, fundament?
Tak, był taki przedmiot, fundament. Tak. Właściwie kilka ich było, ponieważ też proces prowadzenia kwerend, tworzenia, dobierania obiektów przebiegał na różnych etapach, więc oczywiście na początku on rozgrywał się wewnątrz naszego muzeum. I tu było jasne, że muszą się pojawić znaczki dla psów, których posiadamy pokaźną kolekcję. I było jasne, że chcemy ich pokazać jak najwięcej po to, żeby przywołać z przeszłości psie, każde psie istnienie, które tu na przełomie wieku XIX i XX przewinęło się w Krakowie. Zostało oznakowane, opodatkowane, odnotowane. Natomiast kolejny taki obiekt, który też zaważył na całej narracji obiekty właściwie wystawy, to mutanty Magdaleny Abakanowicz, które Od momentu, jak je zobaczyliśmy w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, to spojrzeliśmy tylko sobie porozumiewawczo w oczy i już wiedzieliśmy, że one tam muszą być i że one muszą rozpoczynać tę opowieść po to, żeby na chwilę zatrzymać się nad refleksją pomiędzy tym, co ludzkie, co zwierzęce.
No właśnie, bo w tych mutantach jest i człowiek, i zwierzę. I właściwie gest artystki, która, no, bo czegoś takiego nie ma na świecie, jak te stworzenia. Ale w tym geście jest powiedzenie nam, że to właściwie jest bez znaczenia, czy jesteś człowiekiem, czy jesteś innym gatunkiem.
Dokładnie taki był
osobą
zamysł.
Żyjącą.
Tak, tak. Dokładnie taki był zamysł, żeby te istoty zawieszone pomiędzy światem zwierzęcym a ludzkim, gdzie patrzymy na nie i już praktycznie, już widzimy tam jakieś zwierzę, ale jednocześnie nie jesteśmy tego pewni. Troszkę nasze myśli odbiegają w stronę ludzkich sylwetek w różnych ułożeniach, więc no, to dla nas była piękna metafora po to, ażeby właśnie otworzyć nią wystawę.
Tak, i jest to bardzo efektowne otwarcie. To są ogromne realizacje.
Tak.
No, Magdalena Abakanowicz nie bierze jeńców i rzeczywiście gospodaruje przestrzenią bardzo hojnie. I to świetny pomysł. Jeszcze wracając do takiego momentu podstawowego dla wystawy, kiedy no musieliście o niej opowiedzieć w muzeum, przekonać kolegów, że warto się zaangażować w taką wystawę. Też to było takie bardzo pozytywne?
To było różnie, ponieważ, no tak jak powiedziałam, gdzieś te nasze postawy do tematyki zwierzęcej, do samych zwierząt są różne. I też myślę troszeczkę to wybrzmiewa.
Muzealnicy to są poważni ludzie.
Tak, prawda? Tak, dokładnie.
Zajmujący się
dokładnie.
Poważnymi sprawami.
Dokładnie tak. Ja sukcesywnie wiercę dziurę w brzuchu od ładnych paru lat, jeśli chodzi o zwierzęta w Muzeum Krakowa, więc tu też świadomość pewnych wątków wśród czynników decyzyjnych była. Natomiast myślę, że też kolejne wystawy, które my jako muzeum realizujemy, jak chociażby Siłaczki, niedawno zamknięte w Kamienicy Hipolitów, pokazują, że troszeczkę inne wyzwania stoją przed muzeami współcześnie i w troszeczkę inną stronę muszą muzea kierować swoje myślenie i swoje kroki niż jeszcze kilkanaście lat temu. Więc jest potrzeba zauważania, komentowania wątków ważnych, wątków istotnych i jakby takich nośnych społecznie. I to też myślę, że dla Muzeum Krakowa jest w tym momencie ważne i istotne, co namacalnie przejawia się w decyzji o powierzeniu pokaźnej przestrzeni i wystawy w nasze ręce.
Mm-hmm. Jakiś cały zespół wam pomagał, bo wiem, że też chciałaś się podzielić tą informacją ze słuchaczami.
Oczywiście,
że
to jest bardzo
wsparcie.
To jest bardzo istotne, żeby pamiętać i uzmysławiać na każdym kroku, że to jest zbiorowy wyczyn, nie lada. I tak naprawdę troszkę jak przy wspinaczce, potrzebny jest ktoś, kto asekuruje, ktoś, kto prowadzi, ktoś, kto pomaga nieść, ktoś, kto patrzy z góry i nad wszystkim czuwa i dokładnie tak mniej więcej skonstruowany był nasz zespół. Poza nami kuratorami poszczególne funkcje jak redakcja tekstów czy organizacja i produkcja całej wystawy zostały rozdzielone pomiędzy pracowników muzeum. Natomiast my szczególnie chcielibyśmy podziękować Paulinie Ochman i Patrycji Ochman-Tarce za aranżację tej wystawy. Niesamowita jest to sprawa, jak pięknej energii Paulina i Patrycja dostarczyły nam, aranżując przestrzeń i co zrobiły tak naprawdę z kilkuset stronami scenariusza, dość, można powiedzieć, bezdusznego i prosto skonstruowanego na zasadzie tabelek tekstu i przypisów. Natomiast one utkały z tego przepiękną opowieść, przepięknie ilustrowaną, która dopełnia jeszcze bardziej wątków poruszanych na wystawie.
Tak.
Chciałem jeszcze dodać, że rzeczywiście też Paulina i Patrycja, jakby korzystając ze swojego doświadczenia, wiedziały, które przestrzenie należy wyciszyć wizualnie, które należy uspokoić. Stąd pojawiające się na przykład białe ściany, tam gdzie eksponatów jest dużo, gdzie one są różne. One wprowadziły taki też z jednej strony właśnie taki też porządek, że właśnie tutaj trzeba uspokoić przestrzeń, tutaj jest miejsce na to, żeby na przykład na środku postawić coś bardziej efektownego. Więc też przyczyniło się bardzo do układu i czasami wręcz do kolejności pokazywania, odkrywania kolejnych właśnie eksponatów.
No to jest bardzo ważne, bo też na wystawie pojawiają się i może to od razu powinniśmy powiedzieć, też takie wątki drastyczne. Rzeźnia, fragment filmu
I.O.
właśnie, Jerzego Skolimowskiego, no to jednak tutaj nie boicie się nazwać rzeczy po imieniu, prawda, że ludzie jedzą zwierzęta i żeby je móc zjeść, muszą po prostu je wcześniej pozabijać.
Tak, staraliśmy się ten wątek unaocznić. Mhm. Też w sposób taki, który właśnie pozwala też pomyśleć na ten temat i w związku z tym też właśnie przy pomocy Pauliny i Patrycji udało nam się właśnie wydzielić taką przestrzeń właśnie, chociażby właśnie na fragment filmu I.O. Jerzego Skolimowskiego, który też, ta przestrzeń jest połączona z ekspozycją figurki Osiołka z Ćmielowa, też pomalowanej przez reżysera w czerwone krople krwi oraz jego rzeźby Donkey Forever, też przedstawiającej Osiołka. I też ta przestrzeń taka wydzielona od takiego być może bardziej kolorowej trasy zwiedzania, pozwala na to, żeby właśnie przystanąć, obejrzeć ten fragment filmu i być może zastanowić się też tej ekspozycji właśnie tutaj związanej z tym tematem towarzyszy chociażby Jerzy Nowosielski i też jego rzeźnia, jego obraz, więc tutaj też mamy pokazanie właśnie sztuką.
Obraz, muszę powiedzieć, bo oczywiście no, Skolimowski nie tyle jest dosłowny, no, ale jednak posługuje się obrazem filmowym, więc i takim realistycznym obrazem filmowym, a praca Nowosielskiego no, ma w sobie tego ducha abstrakcji, mimo że to i owo tam ilustruje. Właśnie to, ta opowieść o ofierze wpisana w retorykę czy w estetykę ikony naprawdę robi coś.
I robi jeszcze więcej w momencie, kiedy zestawimy ją z osobistym poglądem Jerzego Nowosielskiego w kwestii zwierząt, który uważał właśnie, że całe okrucieństwo świata wynika właśnie ze skali okrucieństwa ludzi wobec zwierząt. I jedząc mięso i nie odmawiając sobie tego, uważał, że uczyniliśmy zwierzętom hekatombę i krzywdzimy je bardzo. A jest to wątek, według niego był, teraz troszeczkę się zmienia, jednym z najbardziej przemilczanych w historii i w dyskursie.
Zdumiewające, że ten natchniony artysta, który wydawałoby się pracował tak bardzo oderwany od rzeczywistości, właściwie dotykał i punktował no, takie najważniejsze momenty tych naszych przekroczeń. No ale wiadomo, że grzech mieścił się w obszarze zainteresowań również.
Tego. Pozwolę sobie jeszcze dodać, że prywatnie był bardzo związany i dzielił swoje życie z jamniczką Magdą, której odejście bardzo przeżył i to też świadczy o tym, że był w tej relacji i był blisko zwierząt.
Tak. No właśnie, to zatrzymajmy się chwilę w tych okolicach mniej kolorowych wystawy, bo jednak, co podkreślam, nie oskarżacie, ale tych wątków pokazujących nierówną relację człowieka ze zwierzęciem jednak jest bardzo wiele i no na przykład bym się zatrzymała w ogrodzie zoologicznym. Takie niby wesołe miejsce dla rodziców z dziećmi.
Na pewno nie jest to temat oczywisty i też być może nawet na pewno niełatwy. Więc też pokazujemy właśnie to miasto w
chociaż
mieście.
Próbujecie zniuansować to podejście, prawda?
Tak, też to, tutaj na wystawie staramy się pokazać tak naprawdę też przyczyny, tak? Czyli właśnie to zainteresowanie tutaj fauną taką egzotyczną, która
no
też
tak,
wpływała mocno na te ogrody.
Każdy by chciał zobaczyć żyrafę.
Tak, tak, na powstawanie
tego ogrodu zoologicznego. Także kiedy widziałam pierwszy raz w życiu w ogrodzie zoologicznym żyrafę, byłam wstrząśnięta.
Mi się wydaje, że większość tutaj osób ma takie doświadczenia. Tak. Sam po raz pierwszy zobaczyłem właśnie też egzotyczne zwierzęta tutaj mają chyba 5 lat w Krakowie w zoo.
Albo goryla. Przecież to są cudowne istoty.
Tak. No. Więc pokazujemy też, z czego to wynikało historycznie. Też ja na przykład jestem zdania, że no, zwierzęta, które już są w ogrodzie zoologicznym, jak najbardziej trzeba otoczyć opieką i zapewnić im jak najlepsze warunki życia. No, ale kolejnych do tego ogrodu już nie sprowadzać.
Ja dodam jeszcze, że też projektując i tworząc wystawę, zależało nam na tym, żeby wątki historyczne były uzupełnione wątkami współczesnymi, żeby ta przeszłość, która jest też bazą naszej pracy codziennej jako pracowników muzeum, pracujemy zanurzeni w historii tego miasta i ją eksplorujemy. Natomiast przy tej wystawie szczególnie zależało nam na tym, żeby obiekty historyczne uzupełniała współczesna refleksja. I tak jest na przykład troszeczkę przy ogrodzie zoologicznym, gdzie z jednej strony widzimy, poznajemy historię tego miejsca w Krakowie, wiemy, jak rozwijała się fascynacja zwierzętami egzotycznymi, oglądamy fotografie, pierwsze plany urządzenia ogrodu, a obok stoi instalacja Osoby czujące autorstwa Michaliny Klasik, która naocznie mówi podmioty, nie przedmioty. Jeden nakryty stół, przy którym wspólnie Michalina rozstawia symbolicznie, zasadza zwierzęta, które namacalnie wizualizuje za pomocą wizytówek, których zwykle my ludzie używamy na weselach, konferencjach, spotkaniach towarzyskich. Pomiędzy nimi sadza człowieka. I to zestawienie tych dwóch wątków samo w sobie zderza już dwie przeciwstawne rzeczywistości i tak, naszym zdaniem wywołuje efekt zamierzony, czyli efekt refleksji i myślenia.
No tak, bo nikt z nas nie postuluje zamknięcia ogrodów zoologicznych, ale chyba przyznam się, rok temu ostatnio byłam i miałam takie poczucie, że trochę za mało jest takiego impaktu ideowego. Wydaje mi się, że jeśli już istnieją ogrody, jeśli już robi się też dużo dobrego dla gatunków,
tak,
na przykład
ginący. Tak, nie można zaprzeczyć.
To jest akurat wspaniałe. To jednak oglądanie zwierząt w klatkach bez żadnej refleksji wydaje mi się dzisiaj już niedopuszczalne. I taka atmosfera właśnie zabawy wydawała mi się po prostu nadmierna.
Kolejna lekcja do odrobienia i kolejny przeskok, być może właśnie powinien pójść w tą stronę. Też, żeby właśnie odczynić ten czarny PR i te złe uroki, które ciągną się za ogrodami zoologicznymi, bo przecież, tak jak wspomnieliśmy, dzieją się tam też rzeczy ważne i wartościowe.
Tak. No to posłuchamy teraz muzyki, uspokoimy się i opowiemy Państwu, jakie piękne obrazy i dzieła sztuki można oglądać na tej wystawie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Miasto zwierząt. Rozmawiamy o Krakowie z perspektywy osób nieludzkich, z perspektywy zwierzchańców naszego miasta. Ciekawe, czy Państwo rozumieją, co mówię. Pewnie, że rozumieją, jestem przekonana, a jeśli się trochę dziwią, to czują, że to jest właściwy kierunek. O. I na pewno się ze mną zgodzą kuratorzy wystawy Miasto Zwierząt, Joanna Gellner, Mateusz Boczar. Ta wystawa w Pałacu Krzysztofory dopiero właśnie została otwarta. Mam nadzieję, że będzie szturmowana w czasie wakacji. To jest właśnie wspaniały czas, żeby wspólnie na tę wystawę chodzić, o niej rozmawiać, bo to nie jest tylko wystawa ładnych obiektów, ładnych przedstawień zwierząt, ale wystawa, która po prostu daje do myślenia. No dobrze, to wszystko już powiedziałam. Dość ideologii, a teraz no jednak powiedzmy o tym, że zrobiliście fantastyczny research i do Krakowa i z Krakowa dotarły na wystawę wspaniałe obiekty, które w jakiś sposób te zwierzęce historie nam opowiadają. No to jest taki też przelot przez na przykład dzieje polskiej sztuki, zwierzęcologiczny przelot.
Dokładnie tak jest. Tu skala akwarent była bardzo duża, bardzo szeroka i właściwie już na etapie wymieniania miejsc, skąd pożyczaliśmy obiekty i gdzie wykonywaliśmy kwerendy, to już pokazuje, jaki to był projekt i jak rozbudowany. No, szukaliśmy różnych punktów zaczepienia, różnych obiektów, różnego typu obiektów. Sięgnęliśmy, tak jak wspomniałaś, świadomie po pracy wielkich artystów, które uczyniliśmy takimi kamieniami milowymi, takimi przewodnikami w naszej opowieści o zwierzętach. Stąd właśnie obecność prac Magdaleny Abakanowicz czy Olgi Boznańskiej.
No Olga czuła ten temat.
Tak, to bezsprzecznie. Bezsprzecznie po wielokroć.
Mieszkała z myszami,
Zgadza się, więc tutaj akurat nie było wątpliwości, że będzie tam miejsce.
Hołd dla niej musiał
tak,
być na tej
tak,
wystawie.
Bezsprzecznie. Pojawiają się też prace współczesnych artystów, którzy komentują zagadnienie obecności zwierząt w naszym życiu, jak na przykład praca Pawła Orłowskiego zatytułowana Ostatnia Wieczerza, która przedstawia stół nakryty, od którego ludzie już odeszli, a który zostaje przejęty przez myszy.
Takim charakterystycznym odruchu buszowania.
Dokładnie. Buszujące po stole, zgadza się. No i kolejne prace, właśnie tak jak wspominaliśmy, już omawiany przez nas Jerzy Nowosielski, Kolejni artyści, którzy te wątki zwierzęce w swoich pracach eksplorują.
Józef Czapski, piękny
Józef
rysunek.
Czapski, oczywiście, dziękuję ci, że wspomniałaś.
Tak,
przepiękna seria rysunków i oczywiście Piesek w zielonym płaszczyku. Zawsze mi bliski sercu, bo ilekroć patrzę na ten obraz, to myślę ja z kolei o psie, którego zostawiam w domu codziennie i który przeżywa gdzieś tą swoją część dnia, głównie śpiąc, czekając i nasłuchując. Mhm. Więc to zagadnienie też się pojawia. Jak też właśnie kolejne obrazy współczesne, wspomnę chociażby pracę Marcina Maciejowskiego, Dziewczyna z kotem, która też w sposób świadomy koresponduje z kolei z Damą z łasiczką, którą doskonale znamy z Muzeum Czartoryskich.
Więc... Tak, tak. A Marcin, zatrzymamy się bardzo proszę chwilę, jest no, znanym apologetą tematów zwierzęcych. Patrycja, jego żona, która pojawia się bardzo często też na spotkaniach tak. z nim i też funkcjonuje właśnie jako osoba współtworząca właściwie całe środowisko
jego sztuki.
Właśnie, pojawia się na jego obrazie i Patrycja też jest bardzo zaangażowana w sprawy zwierząt, o czym mówię głośno i też czuję ogromny szacunek dla jej pracy właśnie w poszukiwaniu, nie wiem, adopcji.
Tak, my również dlatego jest nam tym bardziej miło, że...
Tacy ludzie w Krakowie są i jest ich duża grupa tak. i jest to wielka siła. No dobrze, ale na przykład pokazujecie pracę Juliusza Kossaka i teraz Wojciecha chyba nie ma na wystawie i teraz chciałam zapytać, a co z tymi tradycyjnymi przedstawieniami zwierząt właśnie w sztuce polskiej? Albo na przykład
właśnie...
Tak.
Troszkę też już przygotowując wystawę, zrobiliśmy też research tego, co działo się dookoła, co już oglądaliśmy w muzeach, jakiego typu wystawy oglądaliśmy, więc troszeczkę nam zależało też na tym, żeby i od tego odejść i owszem, pojawiają się prace Kossaka, ale na przykład obok pojawiają się po prostu zwykłe, proste podkowy, którymi konie są podkuwane i staraliśmy się właśnie poszukiwać tych przedmiotów, które... Wiadomo, my ludzie wytworzyliśmy, one służą osadzeniu zwierząt w naszym świecie, ale też jakby są z nimi związane. Dlatego właśnie podkowa, dlatego maska gazowa dla konia i tego typu przedmioty takie odzwierzęce, jak znaczki dla psów chociażby.
No tak, a maska z kolei kojarzy mi się jednak z wykorzystaniem zwierząt w warunkach wojennych, więc to wszystko,
tak.
naprawdę, co człowiek może zrobić... Mhm. naprawdę złego, to akurat ta maska skupia całą tę historię, jak takie pars pro toto. Najstarszy obiekt na wystawie?
No to zdecydowanie...
Pan Mateusz się nie zawahał.
Szczątki kostne mamutów, które tutaj żyją na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli mamuty ze stanowiska Kraków Spadzista. Na wystawie mamy ząb mamuta, jego żuchwę i nie stopę, a rękę, jak mówią specjaliści, ponieważ jest to przednia kończyna.
Przepraszam, ręka mamuta. Dobrze,
tak,
mamuta.
Ręka mamuta. Jest to jakieś hasło.
No, więc... Bardzo dobrze, nie, no bo ja byłam przekonana, że to jest łapa, tak najogólniej mówiąc, a tymczasem tak, są różne rodzaje łap.
Tak, wiemy, że jest to przednia kończyna, ponieważ to stanowisko ponad 80 osobników tam było, że tak powiem, pochowanych, ponieważ to było miejsce, gdzie nasi przodkowie dzielili swoje łupy, kości, mięso z upolowanych właśnie zwierząt, więc w jednym miejscu znaleziono bardzo dużo przykładów i dorosłych, i młodych, w różnym wieku właśnie osobników. Więc to zdecydowanie jest taki najstarszy przodek zwierzęcy, który pojawia się na wystawie. No i mamy też przykłady historyczne zwierząt, które znamy z naszej codzienności, czyli właśnie na przykład kości gołębia spod rynku głównego z czasów średniowiecza, które też pokazują, że no one już
podobny,
wtedy sobie...
robiły co chciały, tak?
Tak, i mieszkały sobie tutaj na rynku. Więc też takie przykłady właśnie głównie średniowieczne pokazujące, że właśnie na przykład obróbka rzeźna czy obgryzane kości przez psy, kości na przykład pochodzące od krowy, to też takie właśnie przykłady, które tutaj Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt nam pokazywał na zasadzie, nawet jeżeli tak wybraliśmy niedużo, no to na zasadzie zasygnalizowania, że konkretne na przykład nasze postawy wobec zwierząt albo ich funkcja już wcześniej w konkretnym czasie miały miejsce.
Nie mieliście na przykład pokusy, żeby gdzieś się upomnieć o tego Nosorożca? Nie, zaraz. Ze Staruni?
Nosorożca.
No właśnie. No, taki najsłynniejszy chyba obiekt z czasów prehistorycznych.
Tak. Często tutaj w decyzjach też zaważał metraż i też pokazanie.
No, nosorożec zajmuje dużo miejsca. Zająłby z pół wystawy.
Więc są
z bólem zrezygnowaliście. Tak,
jest kilka takich przykładów decyzji wynikających ewidentnie po prostu z metrażu. Więc też w związku z tym nie jest to na przykład więcej mamuta niż to, co mamy.
Ale też troszeczkę chcieliśmy osadzić tę opowieść w mieście. Nie na darmo tytuł wystawy to Miasto Zwierząt. Z jednej strony po to, żeby powiedzieć o tym, że miasto to również zwierzęta, ale też troszeczkę o tym, żeby pokazać, jak zwierzęta były wplątane, wrośnięte, wkomponowane właśnie w życie, dynamikę powstawania i rozwoju miast.
No tak. Na koniec, bo tak założyłam jednak scenariusz tej wystawy poważnie, żeby porozmawiać o poważnych zagadnieniach, bo to jest poważny temat, ale no jest coś takiego i z tej wystawy to bardzo bije i to chyba jest piękne, że oczywiście jakbyśmy wobec zwierząt nie bywali okrutni, to jednak większość z nas po prostu zwierzęta uwielbia. Nie może bez nich żyć i czasem to jest może właśnie takie trochę bezrefleksyjne. Dla mnie na przykład bezrefleksyjne jest uwielbianie zwierząt i pożywianie się nimi, ale być może państwo są innego zdania i też muszę to uszanować. Niemniej z tej wystawy wypływa naprawdę mnóstwo miłości manifestowanej na różne po prostu szalone sposoby. Jak na przykład wielka kampania poszukiwania zaginionego zwierzęcia, grafiki i ogłoszenia. Joanna, pomóż.
Tak, właściwie są dwa takie dość charakterystyczne na krakowskiej wątki, dlatego szukam w głowie odpowiedzi właściwej.
O którą? To obie bierzemy.
Były dwie takie znaczące, o których opowiadamy na wystawie, czyli pierwsza to była kampania poszukiwania psa Dżimusia, ukochanego harcika profesora Estreichera. Oczywiście ta historia pojawia się po to, ażeby opowiedzieć troszeczkę o egzystencji psów w dawnym Krakowie, zwłaszcza tym z przełomu wieku XIX i XX, gdzie zaginięcia zdarzały się, tak jak zdarzają się dzisiaj.
No tak, ale dla mnie to jest opowieść o miłości pana profesora, tak, jego rozpaczy.
Tak, oczywiście, no. Więc to była miłość bardzo głęboka i zażyłość bardzo głęboka. I Dżimuś tak naprawdę był ważny nie tylko dla Estreicherów, ale również dla Krakowian, którzy doskonale kojarzyli drobnego harcika z dzwoneczkami na szyi, który biegł przed profesorem do Kolegium Majus.
A ten drugi?
A ten drugi to Bęcwał. Bęcwał był terrierem i Bęcwał z kolei to historia związana z aktorką Jadwigą Żmijewską, która w roku 1920 przybyła do Krakowa i rozpoczęła pracę w teatrze. Wraz z Jadwigą przybył Bęcwał i mąż. I tak się zdarzyło, że Bęcwał zaginął, więc oczywiście rozpoczęto poszukiwania.
Ach, co by się chciało powiedzieć, skomentować, ale siedzę, jestem spokojna, nie daję się sprowokować, tak.
Tu z pomocą przyszedł Iwo Gal, który wtedy jako scenograf pracował w Teatrze Słowackiego. Przygotował ogłoszenie, rysując schematycznie Bęcwała. To właśnie ogłoszenie prezentujemy na naszej wystawie. Bęcwał się odnalazł, szczęśliwie.
A ten profesorski?
Profesorski też się odnalazł. No. Profesorski się odnalazł, to w ogóle była brawurowa interwencja w magistracie, ponieważ Dżimuś nie miał znaczka na szyi, więc został schwytany przez Hycla Wyzimuchę, ale szczęśliwie był odebrany. No świat XIX-wieczny dla psów, XIX-wieczne miasto było bardzo brutalne, ponieważ schwytany przez Hycla pies był trzymany przez 3 dni, a jeśli właściciel się nie zgłosił, był po prostu uśmiercany, więc tutaj czas był bardzo ważny.
Tak, no i ta energia właśnie bije również z wystawy. Macie jakieś swoje ulubione, to może już na koniec obiekty, które cieszą kuratorów, pan Mateusz.
Dużo obiektów. Mi się wydaje, że jednym z takich obiektów, które są troszkę takie wielowymiarowe, to jest jedno z pierwszych zdjęć rentgenowskich wykonanych tutaj w Polsce, ponieważ profesor Karol Olszewski, kiedy wyczytał w gazetach odkrycie profesora rentgena, od razu jako pierwszy praktycznie tutaj w Polsce zaczął eksperymentować i zrobił zdjęcie przycisku wykonanemu z brązu przycisk w kształcie jaszczurki, taki przycisk do papieru, więc mamy dzięki właśnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego mamy właśnie kopię cyfrową tutaj wykonaną z negatywu, więc to jest troszkę wielowymiarowe i też jakaś taka ciekawostka, ale pokazuje, że gdzieś tam ten świat zwierzęcy nawet bardzo w nieoczywisty sposób właśnie w takiej historii właśnie na przykład jakichś odkryć czy też się pojawią.
Tak, Joanna, twój?
No moje serce skradły znaczki dla psów i powtarzam to za każdym razem wielokrotnie, a szał uniesień dopełnił się jak w momencie kwarant archiwalnych, kiedy można było konkretne znaczki zestawić ze spisem rejestru podatkowego i na przykład rozeznać populację psów Podgórza w roku 1893, o czym również opowiadamy na wystawie.
No właśnie, i to już jest całkiem poważna historia i całe mnóstwo takich poważnych historii, historii gospodarczych, historii ekonomicznych, historycznych składa się właśnie na nasze współistnienie ze zwierzętami, ze zwierzchańcami naszego miasta. No i właściwie powiedziałaś szał uniesień, ja od razu natychmiast pomyślałam od razu o Podkowińskim i wtedy właściwie taka refleksja, że też można by ten obraz wypożyczyć na wystawę, bo też jest o tematyce zwierzęcej, ale już nie wchodźmy. Tych wątków naprawdę nie zabrakłoby na kolejną co najmniej godzinę.
Z pewnością.
Bo tak ważne są te nieludzkie osoby w naszym życiu i no i co? No i po prostu tak jest i tylko jeśli się trochę poprawimy, to może będzie lepiej. Myśląc tak jak powiedział pan Mateusz, kiedy miałam przyjemność bycia oprowadzaną przez państwa po tej wystawie, myśląc o takiej nowej wspólnocie, bo właśnie chyba o to chodzi, o wspólnocie na innych warunkach, a nie na tym, żeby się biczować za to, co było i co jest czasem. Musimy się po prostu chyba trochę podzielić tym miejscem.
Tak, mamy odpowiedzialność po naszej stronie, bo jesteśmy bardziej sprawczy niż zwierzęta. Ale to też nie chodzi o to, kto wygra, tak?
Często.
Tak, to też właśnie nie chodzi o to, że zwierzęta mają wygrać z nami, albo my mamy wygrać z nimi, tylko właśnie, żeby wspólnie korzystać z tego, co daje tutaj miasto.
Trzeba się tylko troszkę przesunąć.
Mhm. Tak, no, zrobić troszkę miejsca.
A propos gry, to na razie dziki wygrywają u ciebie na osiedlu, prawda?
Nie na osiedlu, bez sprzeczki.
To bez komentarza.
Tak,
Joanna Gellner, Mateusz Boczar, Miasto Zwierząt, wystawa czynna w Krzysztoforach w Muzeum Krakowa do 26 października. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy
spotkanie.
Również.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.